Minister w Kancelarii Prezydenta, zastępca szefa tejże kancelarii oraz przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Zachodniopomorskim, Paweł Mucha, jest naszym gościem. Witam, panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Prezydent Andrzej Duda wczoraj, to znaczy we wtorek, w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie powiedział, posłużę się cytatem, w stosunkach polsko-żydowskich nastąpił zgrzyt, ale nie katastrofa. Koniec cytatu. Kto ponosi za to odpowiedzialność? Za tenże zgrzyt.
Można powiedzieć, że to też jest kwestia nieprowadzenia odpowiedniej polityki, czy braku aktywności państwa polskiego, jeżeli chodzi o politykę historyczną, też i w przeszłości. Dlatego, że te nieporozumienia związane...
W przeszłości
związane,
to znaczy po 89 roku, czy jeszcze wcześniej?
Ja myślę, że po 89 roku, a mówię zwłaszcza o ostatnim okresie, kiedy pojawiały się w przestrzeni publicznej takie określenia jak polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, a mówię tutaj o aktywności rządu za czasów także koalicji PO-PSL, kiedy państwo polskie nie podejmowało próby jakkolwiek w sposób zdecydowany obrony dobrego imienia Polski, dobrego imienia także polskiego państwa podziemnego i narodu. Bo to są kwestie, które dzisiaj w debacie publicznej się pojawiają z takim pewnym zaskoczeniem, że strona polska tak bardzo mocno podnosi kwestie związane z heroiczną postawą i zaangażowaniem narodu. I mówimy tutaj o nie tylko rodzinie Ulmów, mówimy oczywiście o Radzie Pomocy Żydom Żegota, mówimy o działalności Zofii Kossak-Szczuckiej, mówimy o Irenie Zendlerowej, ale mówimy o indywidualnych aktach bohaterstwa, mówimy o rodzinie Ulmów i mówimy o tym, że powinniśmy być dumni z tego, co się działo w czasie okupacji, że obywatele polscy narodowości polskiej angażowali się w pomoc Żydom. Polska była pod okupacją hitlerowską za pomoc Żydom groziła kara śmierci. I dzisiaj tego rodzaju sformułowania, które zawierają sformułowanie polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, są absolutnie niedopuszczalne. I oczywiście były jednostkowe wystąpienia związane z tym, że gdzieś w prasie czy w mediach zagranicznych pojawiały się te terminy, ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj strona żydowska, strona izraelska, no jest zaskoczona, że my tak podnosimy to w sposób zdecydowany. Ale to, że jest to zaskoczenie, to w moim przekonaniu jest skutek tego, że przez wiele lat nie było tej aktywności, jeżeli chodzi o politykę historyczną.
Pan wskazuje, panie ministrze, właściwie w tej chwili odpowiedzialność w dużej części strony polskiej. A przecież przez 70 lat byliśmy przekonani, że Polska jako państwo i Polacy jako naród są ofiarami II wojny światowej i niczego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Teraz okazuje się, że to wyłącznie praktycznie Żydzi, których mordowali jacyś mityczni naziści we współpracy z Polakami, są ofiarami II wojny światowej. Dlaczego tak się stało?
Ja myślę, że to jest kwestia takiej dyskusji, która powinna być prowadzona na gruncie z jednej strony pokazywania dorobku, pozytywnego dorobku, jeżeli chodzi zwłaszcza o polskie państwo podziemne i to jest podnoszone i w Izraelu, i wśród diaspory żydowskiej w Ameryce, że polskie państwo podziemne było zaangażowane w pomoc Żydom, w ratowanie Żydów i my powinniśmy bronić tego dorobku polskiego państwa podziemnego, promować ten dorobek, bo to jest rzecz, która jest w świecie nieznana, która jest w Europie niestety też po części nieznana. Jeżeli chodzi o ofiary żydowskie, jeżeli chodzi o tragedię Holokaustu, oczywiście naród żydowski ma prawo odwoływać się do tej tragedii, ogromnej tragedii wyrządzonej przez nazistowskie Niemcy, zorganizowanej, zaplanowanej przez Niemców i wykonywanej po części na terytorium
przez państwo niemieckie.
Polski, przez państwo niemieckie. Nie ulega wątpliwości, że wśród 6 milionów zamordowanych obywateli Rzeczypospolitej, połowa około to byli obywatele Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej. Ale my musimy przypominać dorobek i Rzeczypospolitej przyjaciół właśnie Polin. No i oczywiście, że mamy prawo mówić o polskich ofiarach, mamy prawo mówić o ogromnej tragedii, jaką była sytuacja Rzeczypospolitej, bo przypomnijmy, że Polska pierwsza się przeciwstawiła Hitlerowi, przeciwstawiła się inwazji niemieckiej, z drugiej strony mieliśmy cios w plecy Sowieci, którzy...
My Polacy to wszystko doskonale wiemy. Nam tego wydaje mi się, że temu starszemu czy średniemu pokoleniu tłumaczyć nie trzeba. No z tymi nastolatkami to wiadomo trochę gorzej, tymi, którzy uczyli się historii w Polsce po 89 roku. Ale odwołuje się pan cały czas do promocji polskiej narracji, panie ministrze. Ale czy w tym starciu na przekaz, nie mówię już w tej chwili, nie używam górnolotnego sformułowania, o pamięć, w starciu na przekaz mamy szansę przecież narracje po II wojnie światowej zostały wypromowane przez Amerykanów i państwo Izrael, czyli przy pomocy gigantycznych pieniędzy, i ta narracja weszła w popkulturę. Czy w tej narracji, w tym starciu mamy szansę?
Wydaje mi się, o tyle słowo narracja, rozumiem jakby intencje też pana redaktora, jest nieadekwatne. My po prostu podajemy prawdę historyczną. My mówimy, opisujemy rzeczywistość tak, jak ona się miała. Natomiast ja mam takie poczucie...
No tak, ale chodzi o dotarcie z tą narracją, z tą oczywistą prawdą do tych, którzy no, nie chcą tego przyjąć albo do tej pory nie znają po prostu historii Europy, w tym historii Polski.
Ja mam takie poczucie, że my będziemy mogli tę sytuację ocenić z perspektywy dłuższej. Może kilku lat, może nawet kilkunastu lat, że pewna cezura jest związana z nowelizacją ustawy o IPN. Nie, w tym sensie, że zaczęliśmy w sposób bardzo wyraźny i jednoznaczny mówić o tym, że będziemy bronić dobrego imienia Polaków, nas wszystkich jako wspólnoty, jako narodu, i będziemy bronić dobrego imienia polskiego państwa podziemnego. I proszę zwrócić uwagę, że po skrajnych, kłamliwych i oszczerczych oświadczeniach czy kampaniach rozmaitych fundacji, także w Ameryce, pojawiły się, i to jest też pozytywny prognostyk, wypowiedzi ambasady polskiej, ambasady izraelskiej w Polsce, potępiające tego rodzaju kłamliwe sformułowania, które pojawiły się w tym spocie, a których nie chcę cytować. Pojawiło się dość jednoznaczne stanowisko Instytutu Yad Vashem. I widzimy po publikacjach także izraelskich, po publikacjach także amerykańskich, ale także głosy wśród diaspory żydowskiej, że coraz więcej jest prawdy w tym przekazie i coraz więcej jest wypowiedzi takich, które wskazują, ale... oddajmy sprawiedliwość Polakom, oddajmy sprawiedliwość polskiemu państwu podziemnemu i nie mieszajmy sprawców, Niemców, nazistów, okupantów z postawą tych, którzy próbowali nam pomóc. I to nie tylko chodzi o to, że najwięcej wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata to są Polacy, ale chodzi w ogóle o sytuację tego, że Polska była pod okupacją i plan okupanta zakładał z jednej strony eksterminację narodu żydowskiego, z drugiej strony wyniszczenie także polskiej inteligencji, masowe represje. My mamy świadomość tego, co się działo w Polsce. I tym wszystkim ignorantom, którzy mówią zupełnie inaczej o Holokauście, no musimy tu tłumaczyć, że nie ma na to polskiej zgody.
Jasne, panie ministrze, ale w tym przekazie, który pan w tej chwili zaproponował, jest taka myśl, tak myślę, tak to czuję, że prawda się sama obroni. Poprzez nasze odrobienie lekcji prawda sama się obroni. Natomiast na tą promocję, o której my w tej chwili rozmawiamy, potrzebne są po prostu pieniądze. Bo co, jakie działania należałoby podjąć? Rozumiem, że wystawy, tworzenie placówek naukowych, prelekcje oraz dotarcie do jak najszerszej liczby ludzi na świecie, czyli na przykład poprzez film, czy produkcję też filmów, które mogłyby być wyświetlane na ekranach amerykańskich czy izraelskich kin.
Ja myślę, że te działania muszą być komplementarne, bo z jednej strony oczywiście działalność edukacyjna, działalność promocyjna, działalność naukowa, współpraca międzynarodowa, z drugiej strony oczywiście sytuacja związana z działaniami w sferze prawnej. I tutaj nawiązuję do nowelizacji ustawy o IPN-ie, bo ja uważam, że te działania też były potrzebne do podjęcia. Oczywiście pojawiły się określonego rodzaju wątpliwości, stąd decyzja pana prezydenta, żeby podpisując ustawę skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, wtedy kiedy mówimy o zasadzie nullum crimen sine lege certa, czyli takiej zasadzie określoności, także jeżeli chodzi o podstawę odpowiedzialności karnej, żeby przepis był sformułowany językowo jednoznacznie, żebyśmy wiedzieli, za co chcemy ścigać, jakie tam są przesłanki odpowiedzialności karnej, jeżeli chodzi o znamiona czynu zabronionego. Także w tym zakresie wskazanie dotyczące wolności słowa, wolności wypowiedzi, i jest to pewien moment takiego przesilenia, gdzie, tak jak pan prezydent powiedział, mamy do czynienia z pewnym zgrzytem, bo nie spodziewaliśmy się być może takiej reakcji wielu środowisk żydowskich, która bazuje na pewnym niezrozumieniu intencji, czy zakłada jakąś złą wolę po stronie polskiej, jakoby, nie wiem, relacje świadków historii, czy kwestie związane z dyskursem naukowym, czy wyjaśnianiem określonych jednostkowych, niegodziwych czynów, czego nie neguje, miały być zakazane, zabronione, tak, jeżeli chodzi o działania, które dzisiaj Polska podejmuje. Tak nie jest. Tam w tych przepisach ustawy mówimy o tym, że oczywiście działalność naukowa może być prowadzona, mówimy o tym, że działalność artystyczna może być prowadzona, nikt nie neguje prawa świadków historii do opowiadania o ich osobistych doświadczeniach. Natomiast my musimy dzisiaj bardzo mocno powiedzieć, nie ma zgody na jakiekolwiek przypisywanie narodowi polskiemu czy polskiemu państwu podziemnego współodpowiedzialności za Holokaust, to jest absolutna nieprawda historyczna. To uwłacza zasługą wszystkich tych Polaków, którzy się angażowali w pomoc Żydom, ale to jest niezgodne z prawdą historyczną po prostu. A Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby tego rodzaju etykieta została nam przyklejona. Po części, tak jak mówię, bierze się to z braku wiedzy, po części bierze się to z, powiedziałbym, no pewnych też działań, które są podejmowane przez tych, którym być może konflikt tego rodzaju,
jest czy
nieporozumienie, byłoby na rękę. No, powiedzmy sobie szczerze, to są rozmaite niekiedy interesy i tak jak mówię, no to może być brak wiedzy, a czasem może być też czyjaś zła wola. Ja jestem przekonany, że my, tak jak to jest dobrą tradycją Rzeczypospolitej Przyjaciół i tak jak to wiadomo, że przez setki lat Rzeczpospolita była głównym miejscem życia, funkcjonowania społeczności żydowskiej na świecie w ogóle, to jestem przekonany, że te więzi pomiędzy Polakami i Żydami są bliskie, powinny być bliskie i absolutnie współpraca polsko-izraelska, ale także współpraca z diasporą żydowską, także w Ameryce, to jest ten stan rzeczy, który osiągniemy, a ta dzisiaj dyskusja bazująca na tym, że szczerze sobie mówimy, jakie są oczekiwania, szczerze mówimy o swoich obawach, ale stoimy na gruncie prawdy historycznej, że to się przyczyni do tego, żeby w kolejnym pokoleniu nie było w ten sposób, że nasze dzieci, pana redaktora, moje, naszych słuchaczy będą się spotykały z tego rodzaju określeniami gdzieś w prasie międzynarodowej, czy w programach publicystycznych, czy w informacjach, że będziemy mieli do czynienia z nieokreślonej narodowości nazistami, którzy zakładali polskie obozy koncentracyjne.
A Polacy wywołali II wojnę światową, dlatego że do tego myślenia, do takiego sposobu myślenia, do takich wniosków jest już bardzo, bardzo blisko od tego, co zaproponowano w tej chwili.
Wiemy, że dzisiaj wiele rzeczy, które było oczywiste po II wojnie światowej, już się nie wydaje tak oczywiste. Wiemy, jakie wtedy emocje towarzyszyły w ogóle odpowiedzialności Niemców, tak? I to są rzeczy dla nas znane z publikacji, z pamiętników, z relacji, tak? A dzisiaj, jak się okazuje, niestety, jak badania były prowadzone, chociażby dotyczące młodych ludzi z różnych państw świata, to naziści są anonimowi w sensie na narodowości. I bardzo dobrze, że też ta dyskusja, która się toczy w Polsce, wywołała też prawidłowe reakcje strony niemieckiej, bo mieliśmy jednoznaczną wypowiedź ministra spraw zagranicznych, mieliśmy jednoznaczną wypowiedź potem pani kanclerz. To są ważne rzeczy, że Niemcy się nie uchylają od tej odpowiedzialności, nie negują tej odpowiedzialności. Ona jest oczywista w świetle faktów historycznych.
Panie ministrze, ja wiem, że ten temat wywołuje emocje, zresztą sam wywołałem go w tej dyskusji, ale musimy ten wątek kończyć, bo jeszcze jest kilka kwestii do omówienia. Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych rekomendowała Sejmowi przyjęcie wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Platformy Obywatelskiej, sekretarza generalnego tej partii, przewodniczącego w regionie, Stanisława Gawłowskiego. Tymczasem Stanisław Gawłowski powiedział, tu wymienię nazwę periodyku, Gazecie Wyborczej, tak: prokuratorzy, którzy dopuścili się plagiatu, powinni zrzec się swojego immunitetu, tak jak ja zrzekłem się swego, a potem inni prokuratorzy powinni wszcząć przeciwko nim postępowanie karne. Skąd takie głębokie przekonanie u samego Stanisława Gawłowskiego oraz innych polityków Platformy Obywatelskiej, iż sam ten akt oskarżenia, który trafił z prokuratury do Sejmu, ma wady prawne? Pytam pana też o to jako prawnika.
Jeżeli miałbym odpowiedzieć jako prawnik, jako adwokat, to powiedziałbym tak. Czy problem leży w tym, że ktoś, formułując określone pismo procesowe, odwołuje się do literatury prawniczej, czy cytuje literaturę prawniczą dla wyjaśnienia określonych znamion czynu zabronionego, czy wskazuje na potrzebę zastosowania odpowiedniego środka? Czy to jest problemem, który jest realnym problemem, czyli cytowanie w piśmie procesowym, nie w publikacji naukowej, dorobku orzecznictwa, czy treści komentarzy prawniczych, czy publikacji prawniczych, czy problemem rzeczywistym jest to, że określona osoba X czy Y dopuszcza się popełnienia czynu zabronionego zdaniem prokuratury i mówimy o prominentnym polityku? Znaczy, wydaje mi się, że tego rodzaju argumentacja to jest argumentacja, która ma na celu spowodować takie wrażenie, że nie będziemy dyskutować o głównej, to po części efekt ten jest osiągnięty, bo pan rektor też mnie opowiadał to pytanie. Nie będziemy dyskutować o głównym problemie, jakim jest funkcjonowanie na przykład w ramach samorządu województwa zachodniopomorskiego zorganizowanej grupy przestępczej, nie będziemy dyskutować o ustawianiu przetargów na kwoty setek milionów złotych, nie będziemy dyskutować na temat tego, czy było to możliwe bez określonego wsparcia, określonych gremiów i osób, które mają moc sprawczą albo miały moc sprawczą i czy przy okazji tych czynności nie było także takich sytuacji, że ktoś przyjmował korzyści majątkowe. No, powiem zupełnie szczerze, ja obserwując tę sprawę od wielu lat i to jest moja wiedza związana z funkcjonowaniem w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w ogóle nie mogę zrozumieć tego, co się dzieje w tej sprawie, bo według mojej wiedzy nikt nigdy nie poniósł żadnej odpowiedzialności politycznej, w sensie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego żadnych wniosków z tego nie wyciągnął, ani żadnej autorefleksji tutaj nie było. Ludzie odpowiedzialni za nadzór nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych nikogo nie odwołali, nikogo nie ukarali, nikomu włos z głowy nie spadł za nieprawidłowości związane z aferą melioracyjną. Więcej, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że mi w toku prac komisji rewizyjnej wyjaśnień udzielał zastępca dyrektora, który za chwilę też miał postawione zarzuty. A wtedy, kiedy pytaliśmy o określone prace i określone roboty, okazało się, że nie dostarczono, nie udostępniono.
Ale panie ministrze, czy w tego rodzaju piśmie, tego rodzaju zarzut o popełnienie, przepraszam, plagiatu, czy on jest skuteczny i czy rzeczywiście eliminuje postawienie tego rodzaju zarzutów, czy rzeczywiście jest to tylko zasłona dymna?
Nie z perspektywy ministerialnej, ale z perspektywy moim zdaniem adwokackim, ja nie widzę w ogóle podstaw do formułowania zarzutu
czyli
plagiatu.
Czyli związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tymi faktami
nie
istnieje.
Nie widzę plagiatu w piśmie procesowym. Mm-hmm. Znaczy, moim zdaniem to nie jest sensowny zarzut i to nie jest materia na plagiat. Tak? Pismo procesowe, podobnie jak tekst ustawy czy tekst rozporządzenia, to jest specyfika innego rodzaju jednak aktywności. Moim zdaniem tutaj nie może być mowy o plagiacie, ale niech to kompetentne organy też wyjaśniają. Dla mnie wniosek z czynności, jeżeli mówimy o panu pośle Stanisławie Gawłowskim, jest taki, że większość komisji była przekonana co do tego, że należy tutaj umożliwić procedowanie. Ja bym chciał, żeby w państwie polskim każdy, niezależnie od tego, czy to jest możny baron Platformy
jako
Obywatelskiej.
Jakie miejsce zajmuje w hierarchii społecznej?
Niezależnie od tego, jakie miejsce zajmuje w hierarchii społecznej, wskazując na to, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi o równości wobec prawa, ponosił odpowiedzialność za swoje czyny. Jeżeli jest uprawniona prokuratura i sądy, jeżeli chodzi o proces karny, no to niech działają, niezależnie od tego, czy rzecz dotyczy pana Jana Kowalskiego, Jana Nowaka, czy dotyczy prominentnego polityka jakiejkolwiek formacji politycznej.
Skoro rozmawiamy o problemach, które szczególnie w regionie zachodniopomorskim budzą ogromne emocje, no to musimy podyskutować. Zresztą wczoraj na ten temat również dyskutowano na sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mam na myśli katastrofę budowlaną w północnym skrzydle Zamku Książąt Pomorskich. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną zawalania części północnego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich, a politycy opozycji, m.in. Sojusz Lewicy Demokratycznej i państwo, mówią o tym, że jest ograniczony dostęp do dokumentów do tej pory wytworzonych, do ekspertyz, tam, gdzie była próba odpowiedzi na pytanie, co się tak naprawdę stało. Czy pan może to potwierdzić? Rzeczywiście tak jest, że pan nie ma pełnej wiedzy i pełnego oglądu i Zarząd Województwa w tej sprawie nie współpracuje?
Nie mam wiedzy, dlatego myśmy na sesji sejmiku zażądali pisemnej informacji, która będzie się odnosiła się do wszystkich procedur prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, informacji dotyczących czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej, do informacji z postępowania karnego, do informacji, które są w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Zamku Książąt Pomorskich. Dla mnie po informacji, która była już kilka miesięcy temu przedstawiana ustnej na sesji, dalej pozostaje w tej sprawie wiele znaków zapytania, bo wtedy w czasie tej informacji nie pamiętam wątku związanego z ujawnionymi później przez media, przez Polskie Radio Szczecin sytuacjami związanymi ze stanowiskiem najemcy restauracji Zamkowa, który wskazywał ze zbiornika PPOŚ. Ten wątek związany ze zbiornikiem PPOŚ też nie był nam znany. Pierwotnie nam deklarowano, że czynności związane z zabezpieczeniem miejsca katastrofy skończą się, już powinny się były skończyć, a teraz się okazuje, że te czynności będą trwały do drugiej połowy czerwca i dalej mówimy tylko o etapie związanym z zabezpieczeniem miejsca katastrofy,
a nie z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy,
a nie mówimy
rozumiem.
O odbudowie, nie mówimy o tym, żeby te wszystkie przyczyny wyjaśnić. Znaczy, ja mam takie przekonanie niestety, że jeżeli mamy sytuację taką, nieprawidłowości w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, zorganizowana grupa przestępcza. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie powołany niezgodnie z prawem, pełniący obowiązki dyrektora, który miał zarzuty w aferze melioracyjnej. Inwestycje budowlane, na sesji się dzisiaj dowiedziałem o inwestycjach drogowych, znowu o 5 opóźnieniach w zakresie inwestycji na drogach wojewódzkich, nie wykonano w terminie. Zamek Książąt Pomorskich, musiał się zamek zawalić za kadencji tego zarządu? No w moim przekonaniu niekoniecznie musiał. Ja bym się ucieszył nawet jako radny, gdyby to było tak, że to są przyczyny obiektywne, zewnętrzne i żadne działania.
Marszałek Geblewicz wczoraj na sesji na przykład mówił o tym, że prawdopodobną przyczyną, no nie wiemy skąd takie wnioski, ale mówił o tym, że prawdopodobną przyczyną zawalenia zamku mogły być prace w skarpie, czy ingerencja w skarpie, na której stoi zamek.
Panie rektorze, od wielu lat już mamy rządy koalicji Platformy i PSL-u w sejmiku województwa, niestety od roku 2006, i dla mnie takim niestety pewnym podsumowaniem tych rządów jest walące się skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich, bo jeżeli najemcy, jeżeli prasa ujawniają informacje o tym, że były jakieś podejrzenia związane z tym, że tam może wydarzyć się coś złego, z drugiej strony mamy stwierdzony ubytek wody, bo takie informacje też się pojawiły, jeżeli chodzi o ten zbiornik Peposz, no to ja już nie jestem taki jednoznaczny w tym, że ta katastrofa nie była do przewidzenia, w tym sensie, że nie można było podejmować określonych prac, żeby prawdopodobieństwo takiej katastrofy wykluczyć czy zminimalizować. Bardzo bym chciał, żeby była taka konkluzja tych wszystkich ustaleń, ale dzisiaj mam przekonanie takie, że coś się dzieje złego, jeżeli chodzi o nadzór nad procesami inwestycyjnymi, jeżeli chodzi o także bezpieczeństwo. No powiedzmy sobie szczerze, to jest jeden z głównych obiektów, który powinien stanowić dumę i chlubę nas wszystkich jako mieszkańców Pomorza Zachodniego i Szczecina. Mówimy o dziedzictwie kultury materialnej, mówimy o Zamku Gryfitów i mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że gdzieś tam po tak wielkim zdarzeniu, jakim była ta katastrofa, przez miesiące Zarząd Województwa no dzisiaj na sesji nam mówi, że oni nam udzielą ustnych wyjaśnień. Na prezydium jest postulat, żeby przedstawić informację. Informacja polega na tym, że pan marszałek przez 2 czy 3 minuty coś tam opowiada do mikrofonu.
No chyba to przydałaby się w tej sprawie tak zwana biała księga, czy opublikowanie na przykład wszystkich dokumentów z katastrofą związanych.
Oczekujemy tego, że będzie publikacja wszystkich dokumentów, oczekujemy tego, że ta informacja, która zostanie pisemna, przedstawiona przez Zarząd Województwa, będzie kompleksowa, bo ja już niestety, mając doświadczenia związane z wyjaśnieniem nieprawidłowości, chociażby związanych z aferą melioracyjną, to ufałbym raczej w przyszły sejmik i przyszły Zarząd Województwa, jeżeli chodzi o wyjaśnienie wszystkich tych procesów, niż w ten zarząd, bo mam takie przekonanie, że do wyborów to będzie tak, że cały czas ustalenia będą niepewne i nie będziemy wiedzieli, kto odpowiada, bo być może ta konkluzja, kto odpowiada za ten stan rzeczy, no jest po prostu nie na rękę też tym, którzy dzisiaj w tej sprawie udzielają odpowiedzi.
I tą puentą ministra Pawła Muchy kończymy rozmowę pod krawatem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie.